Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Waldemara Budę, posła Prawa i Sprawiedliwości, prawnika, także kandydata Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Łodzi. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie pośle, wymiar sprawiedliwości, reforma, która została podjęta przez obecny rząd, napotyka kolejne fazy niechęci. Sąd Najwyższy i kolejne próby, które mają doprowadzić do jakiegoś takiego niesamowitego poróżnienia społeczeństwa. Czy pani Gerdzorf jest jeszcze pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy też nie jest?
No ja mam ten komfort, że mogę wypowiedzieć się z punktu widzenia prawnika, radcy prawnego i tutaj nikt z tego punktu widzenia nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Ustawa mówi jasno, kto, kiedy przechodzi w stan spoczynku i ta ustawa ma zastosowanie nie tylko do pani prezes, ale również do innych sędziów, którzy nie widzieli chęci, niech nie mieli chęci dalszego orzekania. Każdy z sędziów, łącznie pani prezes, miała możliwość złożenia wniosku do pana prezydenta. Część osób się zdecydowała, część nie. I dzisiaj mamy tego konsekwencje, które są bardzo precyzyjnie w ustawie zapisane. Więc pani prezes, to nie jest tak, że się wygasza jakąkolwiek kadencję, bo to nie ma nic wspólnego z kadencją. Ja podaję taki przykład, że żeby być kierownikiem w jakiejś firmie, przede wszystkim trzeba być jej pracownikiem. Więc nie można się powoływać na to, że ja nadal jestem kierownikiem, będąc na przykład zwolnionym z pracy, nie będąc pracownikiem, nie mając umowy o pracę. To jest zupełnie oczywiste i tak jest w przypadku pani prezes. I ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiony całą tą sytuacją, bo muszę państwu powiedzieć, że podczas dyskusje na przykład poza anteną z przedstawicielami opozycji, chociażby z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej, to oni przyznają jednoznacznie, ma pan rację, panie pośle, wy macie rację. Przecież z punktu widzenia prawnego to nawet Lech Garlicki, który jest nam, no można powiedzieć, mało przychylny, pan profesor, w komentarzu napisał, że nic wspólnego z kadencyjnością nie ma posiadanie statusu sędziego w stanie czynnym z punktu widzenia właśnie bycia sędzią. Więc to jest z prawnego punktu widzenia absolutnie oczywiste. I oni to przyznają, natomiast z drugiej strony mówią, że no, to jest sprawa, która z punktu widzenia politycznego jest dla nas bardzo korzystna, więc my musimy robić z tego awanturę jak największą się da i zajmować tym opinię publiczną. No taki jest przekaz, można powiedzieć, na takim offie, czyli jakby w takiej luźnej dyskusji, jak z audycji się wychodzi swoim oponentem politycznym. Więc proszę wziąć to pod uwagę, że z punktu widzenia prawnego nie ma tu żadnej wątpliwości, żaden sąd nie jest w stanie obiektywnie to oceniając podważyć tej sytuacji. Natomiast polityka rządzi się swoimi prawami i niestety jest pani prezes też wykorzystywana przez tych polityków, którzy no tam jej podpowiadają, żeby była agresywniejsza, podpowiadają, żeby walczyła, podpowiadają, żeby była nieustępliwa. No i to jakby dzisiaj mamy taki efekt, że część ludzi być może jest zdezorientowana, ale prawnie to tutaj zapewniam, że nie ma najmniejszych wątpliwości.
Wymiar sprawiedliwości na przestrzeni czasu, ogromne patologie, o którym niejednokrotnie rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja, a zatem konieczność zreformowania wymiaru sprawiedliwości. Panie pośle, na jakim etapie ta reforma jest i kiedy rzeczywiście możemy spodziewać się jako obywatele, że ten wymiar sprawiedliwości będzie po stronie obywatela, że zafunkcjonuje tak jak trzeba?
No myśmy mieli założenie takie, że połowa kadencji wystarczy na to, żeby ten wymiar sprawiedliwości doprowadzić do stanu, który byłby już w jakimś stopniu zadowalający dla obywatela. Ale doskonale państwo się orientują i panie redaktorze również, że każdy etap tej reformy jest bombardowany, jest opóźniany, jest utrudniany, jest oprotestowany. Więc to wszystko powoduje, że te prace idą niezmiernie ciężko, trudno i one są rozłożone w czasie. Ja przypomnę sytuację na przykład problemu ze zwołaniem Krajowej Rady Sądownictwa. No to też straciliśmy bardzo dużo czasu. Był problem z powołaniem asesorów, był sprzeciw, żeby ich powoływać. Długo ich do sądzenia nie dopuszczano. I tak jest na wielu etapach. No teraz jest problem, żeby zarządzać Sądem Najwyższym, bo pani prezes się uznaje za prezesa. Pan Iwulski też kontrowersyjną postawę przyjął, więc to wszystko powoduje, że wcale łatwo w tym reformowaniu nie jest, no ale też trzeba przyznać, że sporo zostało zrobionych. Oczywiście na efekt trzeba będzie poczekać, bo dopuszczenie młodych asesorów, losowe przyznawanie spraw, to też się wiąże jednak z jakimś takim okresem przejściowym, na czym oni zafunkcjonują, zaczną sądzić i na przykład z punktu widzenia terminu skracać te terminy rozpatrzenia spraw, no to jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Ja jako prawnik mam sporo osób, które mi relacjonują, jak to w sądach dzisiaj wygląda i jeśli chodzi o terminowość, no to naprawdę jeszcze tu jest wiele do zrobienia i tutaj na pewno nie poprzestaniemy na tym, co jest dzisiaj, ale muszę Państwu powiedzieć, że doszło do dużej zmiany i to przyznają w większości wszyscy ci, którzy się sądownictwem interesują, do traktowania, do szanowania, do poszanowania godności ludzi, którzy się w sądach pojawiają, takich osób fizycznych, takiego Jana Kowalskiego. Kiedyś naprawdę było tak, że Jan Kowalski w sądzie był, no to był pomiatany, był niemile widziany, zawsze traktowany gorzej, trochę tak z punktu widzenia wyższości sądu nad obywatelem. A dzisiaj często to się kończyło nawet jakimiś karami dyscyplinarnymi, takim dyscyplinowaniem człowieka, który chciał coś powiedzieć, być może nie w tym momencie, w którym należało. A dzisiaj widzę to i jakby mam takie relacje, że sądy zaczynają z godnością im właściwą traktować strony postępowania, nawet te słabsze, nawet te bez prawników. Czyli tutaj jest jakaś zmiana i mam nadzieję, że takich przypadków ordynarnego zachowania sędziów, czy jakichś złych zachowań albo takiego mocnego dyscyplinowania już nie ma. No ale to nie wszystko. No, musi być jeszcze tempo postępowania i musi być jeszcze sprawiedliwość. Czyli te wyroki też muszą odpowiadać poczuciu sprawiedliwości, poczuciu prawidłowego rozstrzygnięcia, bo nie bez przyczyny dzisiaj 80% osób wychodzących z sądu jest niezadowolona z tych swoich wyroków krzywdzących, przegrywających, a w Niemczech z wyroków nawet na niekorzyść 80% akceptuje. Więc to jest ta różnica właśnie, że wiadomo, że w sprawie sądowej jeden wygrywa, drugi przegrywa, ale chodzi też o to, żeby zbudować taki autorytet sądu, żeby akceptować również porażki, żeby w końcu uznać i powiedzieć, no tak musiało być, bo takie jest prawo. Sąd musiał postąpić tak, a nie inaczej. I musimy do tego doprowadzić, bo nigdy nie zrobimy tak, że wszyscy w sądzie wygrywają, bo na dwie strony procesu jedna wygrywa, druga przegrywa, tylko chodzi o ten autorytet i tą akceptację również tych przegranych, bo to jest bardzo ważne.
Panie pośle, w dalszym ciągu opozycja realizuje scenariusz zagranicy. To jest także przykre doświadczenie, z którym mamy do czynienia na naszych oczach. Dzieje się donoszenie na swój kraj przez tych, którzy tworzą także w parlamencie opozycję.
No niestety, no, opozycja szuka tych narzędzi, które mogą pomóc tak naprawdę rozmontować obecną władzę i obecny rząd, bo to tylko w tym kierunku zmierza. I no, zagranica tutaj służy pewnego rodzaju pomocą, bo widzimy, że podejmuje inicjatywy przeróżne. No, wysłuchania w parlamencie, no to na szczęście nic wielkiego, ponieważ okazuje się, że już mało kto się tym interesuje i chce słuchać na ten temat. I słyszałem, że dyskusja o Polsce w trybie tej procedury praworządności to był dobry moment na to, żeby pójść na lunch w Parlamencie Europejskim. Ale mimo wszystko gdzieś ta informacja cały czas chodzą i są jednak powielane o to, że trzeba się sprawą polską zajmować i praworządnością w Polsce. I niestety cały czas teraz mamy taką przejściową procedurę, to znaczy wymienia się korespondencję z komisją, a być może później się to skończy skargą do Trybunału. I ja nawet bym życzył sobie, żeby ta skarga wpłynęła, bo dla mnie jest to też bardzo kontrowersyjny ruch i trochę szukanie wyjścia z sytuacji przez Komisję Europejską, bo z jednej strony okazało się, że nie ma jednomyślności, jeśli chodzi o wytykanie uwag Polsce, no to jest próba pójścia innym trybem, czyli skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to jest tryb jednak wyszukany na siłę i jednak nieodpowiadający procedurze. Brakuje tam przepisów, które by pozwalały w takich sytuacjach kierować państwo polskie przed ten Trybunał. Chociaż to nic wielkiego. Trzeba powiedzieć też, że tych skarg na przykład na państwa w całej Unii Europejskiej dzisiaj jest ponad 1000, czyli z normalną procedurą, że praktycznie co któryś dzień jest składana skarga przeciwko któremuś z państw Unii Europejskiej do Trybunału i to nic z tym szczególnego nie ma, ale szczególne jest to, że zawsze jest tak, że składa się skargę na nieprzestrzeganie prawa europejskiego, konkretnego wskazanego artykułu, które nie przestrzega państwo członkowskie. Tutaj mamy taką sytuację, gdzie nie ma żadnego przepisu, który by mówił o Sądzie Najwyższym. Nie ma żadnego przepisu, który mówiłby o wieku emerytalnym sędziów. Nie ma żadnego przepisu europejskiego, który mówiłby o kadencyjności pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I to tutaj jest dla mnie jest wielka wątpliwość, czy wykorzystywanie tej procedury jest jednak pewnym nadużyciem, bo Trybunał wcale takimi sprawami się nie powinien zajmować, bo powinien egzekwować konkretne zapisy traktatów, a w traktatach ani słowem nie mówi się o Sądzie Najwyższym. Zatem chciałbym to przesądzić i z tego punktu widzenia, co dla mnie prawniczego, bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że to jest jednak pewnego rodzaju podciąganie całej tej sytuacji pod tryb postępowania właśnie w Trybunale.
Na chwilę zostawmy, panie pośle, wymiar sprawiedliwości. Przed nami ważne wybory, wybory samorządowe. Rozpoczęła się już batalia o samorządy. To bardzo ważne wybory. Jakie są największe problemy mieszkańców Łodzi, które trzeba by było rozwiązać?
No rzeczywiście tych problemów jest bardzo dużo. Łodzianie cały czas odczuwają to, że generalnie rzecz biorąc upadł ogromny przemysł w Łodzi, który kiedyś stanowił o wielkości miasta. No i dzisiaj jest bardzo ważne, żeby znaleźć alternatywę jakiejś tożsamości miasta, alternatywę dla tego, co upadło, co kiedyś stanowiło o wielkości miasta. I niestety obecnie nie ma takiej propozycji, to znaczy buduje się chaotycznie pewne rzeczy w kwestii infrastrukturalnej, czyli gdzieś tam pojawi się jakaś nowy chodnik, nowa droga i to najczęściej tylko w śródmieściu. Natomiast nie ma całej takiej zbieżnej wizji tego, jak ma miasto wyglądać i w którym kierunku ma pójść. Jak zapytacie państwo kogoś niełodzianina, co powie o Łodzi, no to jednak brakuje tego charakterystycznej cechy. Zawsze powie o tym, że kiedyś to była wielka Łódź z wielkim przemysłem, ale z drugiej strony nie ma mowy o tym, czym dzisiaj jest Łódź, co stanowi o wielkości Łodzi. I tu powinniśmy poszukiwać tych odpowiedzi. A z drugiej strony, no ja bardzo wielki nacisk kładę na to, żeby nie koncentrować się wyłącznie na Śródmieściu. Mamy ogromny problem, że jak ktoś do Łodzi przyjedzie, to powie, Śródmieście, tu się sporo zmieniło, to nieźle wygląda i to wbrew pozorom nie w wyniku działania obecnej pani prezydent, tylko sporo tych rzeczy działo się jeszcze we wcześniejszych kadencjach, a całkowicie zaniedbywane są osiedla. Jak się odjedzie dalej od Piotrkowskiej, to im dalej, tym gorzej. Tam się okazuje, że chodnik nie był remontowany od 30 lat. Tam się okazuje, że od wielu lat na przykład nie ma przejścia dla pieszych, które jest przez tory na przykład nielegalne i zagraża życiu dzieci, które tam przechodzą latami. I tych problemów jest bardzo dużo i tych się nie widzi, a widzi się te ogromne, które chce się rozwijać w centrum, żeby się pokazać, żeby powiedzieć, że jesteśmy wielkimi budowniczymi. Ja bym chciał rozmawiać o tych również drobnych sprawach na osiedlach. Jestem w trakcie objazdu całej Łodzi i widzę, jakie to są problemy. To są problemy z dużą ilością dzieci w szkole, to są problemy z chodnikiem, to są problemy z pływalnią, której brakuje na osiedlu. I ja bym się chciał takimi problemami zajmować i diagnozuję dość skrupulatnie te problemy. Mieszkaniowe problemy, no gigantyczny problem. 6 tysięcy osób czeka za mieszkaniami i jednocześnie systematycznie pojawiają się informacje, że ktoś spoza kolejki otrzymuje mieszkanie. No bulwersuje to strasznie te osoby, które na te mieszkania czekają, bo czekają po 2-3 lata, okazuje się, że ktoś, kto się wczoraj do urzędu zgłosił, następnego dnia dostaje mieszkanie i tutaj transparentności też brakuje, ale no to jest problem zwykłego Jana Kowalskiego, a te nie są najważniejsze z punktu widzenia obecnej władzy, a raczej szuka się rozwiązań dla Śródmieścia, dla ludzi bogatszych, majętniejszych, a nie dla prostych ludzi, którzy rzeczywiście są w jakimś kłopocie, czy mieszkaniowym, czy socjalnym.
Panie pośle, docierają do nas także, docierają także informacje do mieszkańców, od mieszkańców Łodzi do naszej redakcji Radia Maryja i Telewizji Trwam o wielu nieprawidłowościach, które miały miejsce także w Łodzi w procesie reprywatyzacji.
To prawda, dlatego że ta tkanka łódzka jest naprawdę ogromna i tych nieruchomości, które w Łodzi zostały Oczywiście to jest trochę inna sytuacja niż w Warszawie, bo tam był dekret, który odbierał jakby z urzędu wszystkie nieruchomości. Natomiast w Łodzi to polegało na tym, że mnóstwo nieruchomości zostało porzuconych, pozostawionych przez chociażby jakąś właścicieli żydowskich i później one były dysponowane przez miasto. I tutaj był ogromny problem polegający na tym, że miasto nie starało się o to, żeby uporządkować stany prawne tych nieruchomości, a co więcej, miasto w sytuacjach, w których pojawiał się jakiś spadkobierca, z dużą łatwością oddawała zarząd tych nieruchomości, a przez to wpędzała w kłopot właśnie najemców. Bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś 30 lat temu zawarł umowę najmu z przedstawicielem miasta, uznając, że to jest miejska kamienica, że to jest kamienica, z którą się wiąże pewna stabilność wynajmu. I po 30 latach się mówi, nawet nie przekazując wcześniej tej informacji, że to nie była wcale miejska kamienica, tylko prywatna, z nieregulowanym stanem prawnym, a dzisiaj ten właściciel żąda, żebyśmy się wyprowadzili. I co w tej sytuacji powinno zrobić miasto? Dla mnie oczywistym jest, że powinno wyjść z jakąś ofertą i powiedzieć, no wynajmowaliśmy nie swoje mieszkanie, ale jeżeli jest dzisiaj właściciel i oddajemy to mieszkanie, no to musimy zaproponować takiemu człowiekowi, takiej rodzinie lokal zastępczy, lokal na podobnym poziomie. I tu jest wielki błąd, że miasto mówi, to jest sprawa prywatna, bo to jest lokal prywatny, zatem miasto nie ma tu żadnych zobowiązań. Oczywiście, że ma. Dobry gospodarz nie pozostawiłby takich lokatorów na lodzie, starałby się pomóc w tej sytuacji, nawet jeżeli nie udało się pozostawić tej nieruchomości w zasobie miasta, to powinien walczyć o to, żeby zagwarantować inny lokal będący w zasobie komunalnym, który jest wcale nie tak mało, tylko niestety zarządzane są bardzo złe. Proszę sobie wyobrazić, że kilka tysięcy lokali jest w stanie nadającym się do użytku i z tego powodu nie są wynajmowane, bo są w bardzo złym stanie. I to jest wielki, wielki dramat, że my zasób mamy ogromny, największy w Polsce. Tylko on jest w takim stanie technicznym, który nie pozwala na jego wynajmowanie, a środków na remonty poza centrum niestety nie ma.
Panie pośle, dzisiaj dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maria. Będziemy powracali do tych ważnych tematów. Bardzo gorąco pozdrawiam.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Waldemarem Budą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, prawnikiem, kandydatem Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Łodzi.